I wiem, że ja w gruncie rzeczy lubię mieć kogoś. Nie dlatego, że on mi jest potrzebny do pomocy, tylko że po prostu wolę mieć partnera. Ale kusi mnie trochę spróbować jednak i sam.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Wanda Rutkiewicz to jedna z najlepszych himalaistek w historii. Jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła aż 8 ośmiotysięczników. Niestety jej ostatnia udana ekspedycja została zapamiętana nie tylko z sukcesu, ale również z kontrowersji wokół wejścia na szczyt. Kiedy obecnie czyta się o tej sprawie, najczęściej można spotkać się z informacją, że Wanda Rutkiewicz została oskarżona o niezdobycie szczytu, ale komisji PZA przedstawiła ona wiarygodne dowody swojego wejścia i uznano, że himalaistka Annapurne zdobyła. Często pod artykułami o tej sprawie można zauważyć emocjonalne reakcje osób postronnych, atakujących tych, którzy oskarżyli wówczas Wandę, lub tych, którzy stawali w jej obronie. Można się spotkać z komentarzami, że ci, którzy zarzucali Wandzie kłamstwo, robili to wyłącznie z zawiści i zazdrości. Chciałbym w tym materiale, na podstawie wypowiedzi obu stron, przedstawić, co wydarzyło się na wyprawie w 1991 roku, a także opowiedzieć trochę o tym, skąd te wątpliwości co do wejścia się wzięły, to czy one były bezpodstawne, czy podstawne, niech każdy na podstawie relacji himalaistów wyciągnie własne wnioski, ale proszę Was bardzo o zachowanie kultury w komentarzach. Rozdział pierwszy. Wyprawa. Kierownikiem ekspedycji na Annapurne był Krzysztof Wielicki, kompletujący wówczas koronę Himalajów i Karakorum. Podobnie jak dla Wandy Rutkiewicz, również dla niego Annapurna miała być ósmym zdobytym ośmiotysięcznikiem. W ekspedycji udział brał także Bogdan Stefko, Ryszard Pawłowski, Mariusz Spruta, Jolanta Patynowska, a także goście zagraniczni, czyli Belgijka Ingrid Bajens, Niemiec Rudiger Schleipen, Brytyjczyk John Keska oraz Portugalczyk Gonzalo Vélez. Tak o udziale w wyprawie Bogdana Stefko napisała Barbara Rusowicz w książce Wszystko o Wandzie Rutkiewicz. Jego obecność stanowiła sine qua non udziału Wandy w wyprawie. Wielicki ma zbyt mocno w pamięci poprzedni wyjazd, by pozwolić sobie na powtórkę. Stawia sprawę jasno. Znajdziesz sobie partnera, jedziesz. Łatwo powiedzieć. Piotr Pustelnik i Józef Goździk jechać nie mogą. Wreszcie pada na Bogdana. Według relacji Wandy to dzięki jej wsparciu Stefko mógł wziąć udział w tej wyprawie. Wanda Rutkiewicz wcześniej działała na Czooju, więc do wyprawy na Annapurne dołączyła dopiero po wejściu na szczyt tego ośmiotysięcznika z takim 3, a według niektórych źródeł nawet 4-tygodniowym opóźnieniem względem działań zespołu Krzysztofa Wielickiego i kiedy dotarła ona do bazy rozbitej na wysokości 4100 metrów, stały już 2 pierwsze obozy i od razu po dotarciu na miejsce Wanda ruszyła w górę. Wejście miała mocne, bo z Bogdanem i Michałem założyła na wysokości 7350 metrów trójkę, czyli obóz wejściowy dla ataków szczytowych. Michał i Wanda spróbowali nawet zaatakować wtedy szczyt, ale nie dali rady. Wiatr był zbyt silny. Niemniej po ich próbie został cenny bonus w postaci założonych przez Michała poręczówek, które dochodziły praktycznie do końca trudności, czyli jeszcze 100 metrów ponad trójką, powiedział Krzysztof Wielicki w drugim tomie wywiadu Rzeki przeprowadzonego przez Piotra Drożdża. Mowa tu o Czechu Michale Perinie, który choć był uczestnikiem innej wyprawy, to od początku dobrze rozumiał się z Polakami i postanowił działać wraz z nimi. Po wspomnianym wyjściu nadeszło kilkudniowe załamanie pogody, które zespoły musiały przeczekać w bazie. Gdy w końcu wyszło słońce, himalaiści ponownie ruszyli w górę. Wanda, zgodnie z tymi wcześniejszymi ustaleniami, w duecie wraz z Bogdanem Stefko. Po kilku godzinach wspinaczki doszło wtedy do wypadku. W pewnym momencie zboczem Annapurny zaczęła spadać kamienna lawina. Dokładnie tym kuluarem, którym poruszała się Wanda i Bogdan, duet przylgnął wtedy do ściany z nadzieją, że spadające głazy ich ominą, Niestety jeden z kamieni trafił Wandę Rutkiewicz prosto w dwukrotnie złamaną wcześniej nogę i ból w udzie był wręcz przeszywający. Okazało się, że Polka nie tylko nie mogła stawać na tej nodze, ale ta była kompletnie bezwładna. Mimo tego ostrego bólu, ta determinacja i wola walki była silniejsza od kontuzji i Wanda wzięła leki przeciwbólowe, odczekała chwilę, a następnie kontynuowała podejście do obozu pierwszego w taki sposób, że wpięła się do poręczówki i podnosząc rękami bezwładną nogę, stawiała nią kroki i tym sposobem powoli, mozolnie poruszała się w górę z nadzieją, że z każdą kolejną godziną ten ból zacznie po prostu słabnąć. Przed rozdzieleniem umówiła się z Bogdanem, że ten poczeka na nią w obozie drugim. W książce Karawana do marzeń Ewa Matuszewska pisze: nazajutrz Wanda doszła, a raczej dowlokła się do dwójki i nie zastała w niej nikogo. Pomyślała z przykrością, że jej partner poszedł do trójki i że czeka ją samotna wspinaczka w trudnym terenie z kontuzjowaną nogą. W południe do obozu drugiego doszli Rüdiger, Ryszard Pawłowski i Krzysztof Wielicki i okazało się, że gdy Wanda nie doszła do dwójki pierwszego dnia, Krzysztof zaproponował przez radiotelefon Bogdanowi wspólne wejście na szczyt, tak więc Bogdan poszedł do trójki, zaś Krzysztof, który uchodzi za jednego z najszybszych himalajstów świata, zdarzało mu się wejść na szczyt wprost z bazy w ciągu jednego dnia, miał go dogonić. Trochę inaczej tamtą sytuację zapamiętał Krzysztof Wielicki, który zapytany przez Piotra Drożdża o wyjście Bogdana do obozu trzeciego, które według Wandy było na jego polecenie, odpowiedział: zgadza się, tyle że Wanda od pewnego momentu wszystko interpretowała jako spisek przeciwko niej, a powód podejścia Bogdana do ostatniego obozu był zupełnie inny. Nie wiedzieliśmy, co dzieje się z dwójką z wyprawy Kawu Jastrzębie, Gabim Danamurem i Kaskiem Stępniem, którzy prawdopodobnie atakowali szczyt. Nie było z nimi łączności i nie wiedzieliśmy, czy wyszli z tego obozu, zaatakowali szczyt, czy może pochorowali się w trójce. Było to dość szokujące, bo ich potencjalny atak był zupełną samowolką, a ich towarzysze na dole zwinęli już namioty. Bogdan wyruszył więc, aby sprawdzić, czy jest miejsce w obozie i zobaczyć, czy nie jest im potrzebna pomoc. Kiedy spotkałem w dwójce Wandę, mieliśmy nieprzyjemną dyskusję na temat partnerstwa. Ona uważała, że Bogdan ma obowiązek czekać na nią, a ja powinienem tak ułożyć akcję, by mogła do niego dołączyć. Tyle że na tym etapie było to wbrew interesom całej wyprawy, bo wymagało wstrzymania wszystkich zespołów, które miały w ciągu następnych dni podchodzić do kolejnych obozów. Sam Bodek, który nikogo nie zastał w C3, przez radio stwierdził, że może czekać na Wandę, ale wtedy prawdopodobnie nie wejdzie na szczyt. Nie widziałem powodu, dla którego miałbym odebrać mu szansę wejścia, kiedy dopisywała nam pogoda. Zwłaszcza, że Wanda mogła wchodzić z kolejnymi zespołami, które podchodziły do góry. Ostatecznie zapadła decyzja, że ja zaatakuję szczyt z dwójki, w trójce spotkam Bodka i dalej pójdziemy wspólnie. Jednak w ten sposób zostałeś w oczach Wandy złodziejem partnera. Cytowała w publikacjach twoje słowa, które według niej brzmiały mniej więcej tak: nie masz chyba wątpliwości, z kim Bodek będzie wolał iść na szczyt, jeśli zaproponuję mu pójście ze mną. Podejmując takie, a nie inne decyzje, na pewno nie miałem na uwadze swojego interesu, tylko interes Bodka. Ja mogłem iść na szczyt nawet samotnie. Wiedziałem, że Bodek ma realne szanse wejścia jedynie od razu, jeśli jeszcze trochę posiedzi i poczeka, a następnie będzie szedł z dużo wolniejszą Wandą, to nie wytrzyma tylu dni na wysokości. Układ, na jaki się zdecydowaliśmy, dawał szansę Bogdanowi, a nie odbierał jej Wandzie. Cytat ten pochodzi z drugiego tomu wywiadu Rzeki, wydanego przez Góry Books. W Karawanie do marzeń znajdziemy dość podobny opis tamtej sytuacji. Awantura wybuchła dopiero wówczas, kiedy Krzysztof powiedział: chyba nie masz wątpliwości, że jak zaproponuję Bogdanowi pójście ze mną, z kim będzie wolał iść na szczyt? Wanda użyła wówczas słów powszechnie uważanych za obraźliwe, Krzysztof zapewne nie pozostał jej dłużny. Choć tak na zdrowy rozum biorąc, co również Wanda przyznawała, decyzja kierownika była pragmatyczna. Dla Bogdana oczekiwanie na Wandę w trójce, a następnie pójście na szczyt z osobą nie w pełni sprawną oznaczało być może niezdobycie Annapurny. Bogdan Stefko później połączył się z Wandą i powiedział, że jeśli poczeka na nią, to może nie wejść na szczyt i wówczas Wanda miała odpowiedzieć: dam sobie radę sama. 21 października o północy Krzysztof Wielicki rozpoczął wspinaczkę na szczyt z obozu drugiego i po 4 godzinach dotarł on do obozu trzeciego, w którym Bogdan właśnie przygotowywał herbatę. Po jej spożyciu rozpoczęli dalsze podejście w kierunku szczytu. Na wysokości powyżej 7700 metrów spotkali oni Kazimierza Stępnia, z którym kontakt był wtedy już utrudniony. Podobno był kotał coś o biwaku, ale nie wiedział, gdzie jest Gabi, czyli partner, z którym ruszył do ataku na szczyt, i najprawdopodobniej cierpiał już on na objawy choroby wysokościowej. Według relacji Krzysztofa, wraz z Bogdanem ruszyli oni w górę, licząc, że po drodze spotkają gdzieś zaginionego Belga, lecz po osiągnięciu szczytu odkryli, że ślady na śniegu prowadzą dalej, na północną stronę Annapurny, czyli najprawdopodobniej niestety Gabriel Denamour zginął podczas tego ataku na szczyt. Jego ciała nigdy nie odnaleziono, ale działający od tej północnej strony Rosjanie nie natrafili na żadne ślady Belga w drodze na szczyt. Wieczorem tamtego dnia do obozu trzeciego dotarł Ryszard Pawłowski, Rüdiger Schlepen i Wanda Rutkiewicz. Podczas podejścia Polka minęła się z Krzysztofem Wielickim, którego podobno określiła niecenzuralnym określeniem, ale pogratulowała mu zdobycia szczytu. Rozdział drugi. Wejście Wandy. 22 października cała trójka ruszyła oddzielnie w kierunku szczytu. Choć ból nogi zmalał, to podczas zakładania raków u polskiej himalaistki występowały mdłości. W trakcie wspinaczki, gdy robiło się bardziej stromo, Wandzie szło się łatwiej w takim terenie. Namiot opuściła wcześniej o świcie i najpierw w kuluarze wyprzedził ją Ryszard Pawłowski, a później już blisko grani także Niemiec Schlepen. Pogoda była piękna, a widoczność doskonała. Na wysokości około 7800-7900 metrów Wandę Rutkiewicz minął schodzący już ze szczytu Ryszard Pawłowski, którego Wanda zapytała o dalszą drogę na szczyt, którędy prowadzi, jak wygląda wierzchołek i które ze spiętrzeń to szczyt Annapurny. Podobno wówczas wspinacz zawahał się i nie chciał do końca tak otwarcie odpowiedzieć na te pytania, co Wanda wychwyciła i zinterpretowała, jakby jej kolega obawiał się, że informacje o tym, jak wygląda szczyt, będzie chciała później wykorzystać do swojej relacji potwierdzającej zdobycie ośmiotysięcznika. Tutaj muszę zrobić taką małą dygresję, ponieważ jednym z kryterium, dzięki któremu himalaiści kiedyś potwierdzali zdobycie góry, było opisanie, jak wygląda szczyt, jak wygląda ta droga na wierzchołek. Obecnie ta metoda została zapomniana, ponieważ nagrania ze szczytu są czymś tak popularnym, tak powszechnym, że sama relacja słowna nie jest wystarczającym dowodem, tym bardziej, że mamy nadajniki GPS, można robić zdjęcia na szczycie w każdych warunkach. Każdy też może teraz obejrzeć te zdjęcia ze szczytu czy nagrania i nauczyć się tych dokładnych szczegółów, więc ta relacja ustna nie jest już wiarygodna. I kiedy po południu pogoda zaczęła się psuć, zerwał się wiatr i pojawiły się gęste chmury, Wanda zostawiła plecak, zabierając ze sobą tylko aparat fotograficzny, radiotelefon i czołówkę. Później minęła także Rüdigera i po około 12 godzinach wspinaczki dotarła na szczyt. Słońce już zachodziło, zbliżała się noc. Dochodziła godzina 18 i ze względu na tą późną porę Wanda miała problem ze zrobieniem fotografii, gdyż migawka nie chciała się zamknąć. W końcu udało się zrobić jedno zdjęcie ze szczytu, choć Polka ruszała wtedy aparatem i nie była pewna, czy fotografia wyszła ostra. Nie miałam najmniejszej ochoty na rozmowę z bazą. Było późno i wiało. Nie żałowałam, że jestem sama. Góry zalane światłem księżyca były fascynująco piękne. Przy pełni Droga zejściowa powinna być widoczna jak w dzień, ale cień żalu do moich kolegów pozostał. Wpięta doliny, zapamiętałam jak ona wygląda. Naiwnie myślałam, że gdy zdjęcie nie wyjdzie, dokładny jej opis wystarczy na potwierdzenie, że tu byłam. Ostatnia była podwójna. Jedna to cienki kewlar, w połowie, na parę centymetrów schowana pod lodem. Druga biała, skręcona i gruba. Biegła nieprzerwanie. Po krótkim pobycie na szczycie Wanda Rutkiewicz rozpoczęła zejście. Jednak kierując się złymi śladami na śniegu zabłądziła i himalaistka postanowiła po pewnym czasie wrócić na właściwą drogę i musiała podejść z powrotem około 100 metrów w górę i po osiągnięciu takiej niewielkiej grani zabiwakowała. Tak jak było to wspomniane, ze szczytu ona nie połączyła się z bazą przez radiotelefon. Około 7 rano rozpoczęła dalsze zejście, po kilku godzinach minęła kolejnych himalaistów zmierzających na wierzchołek, w tym Mariusza Sprutę, z którym chwilę porozmawiała, on poczęstował ją herbatą, a na odchodne Wanda powiedziała: aha, byłam na szczycie. Ta lakoniczna informacja dodana tak mimochodem do rozmowy, a także brak połączenia z bazą ze szczytu, później będą działać przeciwko Wandzie Rutkiewicz i jej wersji. Część środowiska górskiego te przesłanki uzna za dowód, że himalaistka na szczycie nie była, tym bardziej, że ktoś obserwował rankiem kopułę szczytową Annapurny i zobaczył, że Wanda rano podchodziła do szczytu, a następnie nagle zawróciła. Tak tę historię opisał Bogdan Stefko w filmie Elizy Kubarskiej pod tytułem Wanda Rutkiewicz – Ostatnia wyprawa z 2024 roku i ten film w całości możecie obejrzeć w serwisie TVP VOD i na Netflixie.
Skąd się wzięły oskarżenia o to, że Wanda nie zdobyła Annapurny?
Poniekąd ja mam w tym udział. Mieliśmy lunetę w bazie. Podszedłem do tej lunety i widzę na plato pod szczytowym Wandzie, chodzącą w prawo, w lewo, do góry, na dół, tak dziwnie się zachowującą. Po paru minutach obserwacji zawołałem Krzyśka Wielickiego, który też zaobserwował, że Wanda dziwnie się zachowuje. Mówi: kurde, chyba nie weszła. No i taki podkręcony był. Trochę mnie to zaskoczyło.
W bazie zaczęły się dyskusje, czy Wanda szczyt zdobyła. Kiedy dotarła do bazy, zaprzeczyła twierdzeniom, że rano podchodziła na szczyt. Do kraju himalaistka wróciła pod koniec listopada i choć kierownik zgłosił oficjalnie, że weszła na szczyt, no to podobno w kuluarach mówiło się o tym, że góry nie zdobyła. Tak tę sytuację zapamiętał Krzysztof Wielicki. Rano po nocy pełnej nerwów złapaliśmy za lornetki i wypatrzyliśmy idącą w górę sylwetkę na grani szczytowej. Początkowo nie wiedzieliśmy, kto to jest. Po chwili jednak połączył się z nami Mariusz. Okazało się, że atakująca trójka jest pod kuluarem. Rudigera spotkali niżej. Mogła to więc być tylko Wanda. Najpierw zgłupieliśmy, ale później pomyśleliśmy, że biwakowała i idzie do szczytu. Po jakimś czasie zobaczyliśmy, że zawróciła i schodzi. Uznaliśmy, że zrezygnowała. I to zrodziło wszelkie wątpliwości co do jej wejścia. Niemniej później Wanda miała na swoją obronę koronny argument, czyli zdjęcie, które, jak wykazała komisja powołana przez PZA, było zrobione na szczycie. Owszem, zdjęcie dowodziło, że była co najmniej blisko szczytu. Moje zdjęcie trochę się różni, ale mimo wszystko stosunkowo niewielka różnica świadczy o tym, że nawet jeśli nie zostało zrobione na samym szczycie, to można mówić o bezpośredniej bliskości. Dlaczego więc szła do góry? Później okazało się, że Wanda miała problemy ze zrobieniem zdjęcia z powodu ciemności i obawiała się, że nie wyjdzie. Domniemywaliśmy więc, że męczył ją brak dowodu i postanowiła, może z powodu lekkiego otumanienia wysokością, jeszcze raz iść na szczyt. A może po prostu miała niedotlenienie i coś się jej pomieszało. Były też teorie, że zostawiła coś cennego, na przykład kamerę, i wracała po zgubę do góry. Do dzisiaj pozostaje to zagadką. Problematyczne jest, że nigdy nie wyjaśniła swojego zachowania. Co więcej, kategorycznie zaprzeczała, że wówczas podchodziła. Tyle, że widziały ją 4 osoby, a nie mogły to być przecież zbiorowe omamy. Rysiek rozumuje prosto. szła do góry i się cofnęła. Nie była na szczycie. Może wtedy tak rozumował, bo w wywiadzie Rzece, jaki z nim przeprowadziłem, nie był już aż tak radykalny w swoich poglądach. Niemniej odniosłem wrażenie, że swoje wątpliwości opierał nie tylko na ruchu do góry następnego dnia, po deklarowanym zdobyciu Annapurny, ale także odległości od szczytu, w jakim spotkał Wandę. W gruncie rzeczy on ma większe prawo wypowiadać się na ten temat, bo atakował tego samego dnia. Faktycznie, ze słów Ryśka wynikało, że była nisko i wedle jego kalkulacji, przy takim tempie, wejście na wierzchołek było mało prawdopodobne. W dodatku Wanda wypytywała na pała, jak wygląda szczyt, co również przyczyniło się do podejrzeń i domysłów. Wanda rzeczywiście była aż tak wolna? Tak, miała zresztą kontuzję, ale jej tempo było już bardzo wolne w 1987 roku, kiedy byliśmy razem na Annapurnie zimą. Powtórzyło się to w 1991, a rok później, na feralnej Kanczendzondze, Carlos wystartował z wysokości 7900 metrów, wszedł na szczyt i schodząc spotkał ją na 8200. Przez cały dzień zrobiła 300 metrów, co mówi samo za siebie. Każdy traci wydolność z wiekiem. Mężczyźni zwykle wolniej, a kobiety nieco szybciej. Tyle, że trudno byłoby znaleźć drugą osobę o takiej ambicji, jaką miała Wanda. Ona szła niejako w poprzek swoich możliwości i chyba to ją zgubiło. Jako środowisko możemy czuć się odpowiedzialni, że nie udało nam się jej tego w porę uświadomić. Tutaj Krzysztof Wielicki wspomina o Napale i Napał to był pseudonim Ryszarda Pawłowskiego. Ten fragment pochodzi z drugiego tomu wywiadu Rzeki, Krzysztof Wielicki, Mój wybór, wydanego przez Góry Books i rozmowę przeprowadził Piotr Droszcz. W książce Barbary Rusowicz Wszystko o Wandzie Rutkiewicz znajdziemy wypowiedź Wandy, w której opisuje swoje uczucia po tych oskarżeniach. Najgorsze było to powątpiewanie w prawdziwość moich słów. Nie przywykłam do tego. Czułam się zbrukana. To naprawdę najgorsze doświadczenie spośród wielu lat mojego wspinania. W dzisiejszym odcinku usłyszeliście o ostatniej udanej ekspedycji Wandy Rutkiewicz na ośmiotysięcznik, wydarzenia, które rozegrały się na Annapurnie oraz późniejsze kontrowersje związane z uznaniem jej wejścia na szczyt, być może miały wpływ na to, co wydarzyło się zaledwie kilka miesięcy później na Kanczendzondze. Życie codzienne Wandy Rutkiewicz i tło, które miało miejsce pomiędzy ekspedycjami, zostały bardzo dobrze przedstawione w książce Anny Kamińskiej pod tytułem Wanda, opowieść o sile życia i śmierci, historia Wandy Rutkiewicz. Mam dla Was ciekawą propozycję, ponieważ teraz możecie tę książkę wysłuchać w całości za darmo w aplikacji Audioteki. Rejestrując się z kodem Szczytomaniak otrzymacie 30 dni darmowego dostępu do aplikacji, gdzie znajdziecie wiele audiobooków, w tym również pozycji z literatury górskiej. Cieszę się, że partnerem tego odcinka jest Audioteka, ponieważ kilka tygodni temu, kiedy przeglądałem ofertę Audioteki, to znalazłem tam naprawdę sporo ciekawych książek z literatury górskiej. Teraz tutaj postaram się wkleić okładki tych książek, żebyście też zobaczyli, co możecie tam znaleźć i wysłuchać. Pomyślałem wtedy, że warto napisać do Audioteki i zapytać, czy nie chcieliby nawiązać współpracy i udostępnić widzom kanału taki kod na darmowy okres próbny. Myślę też, że część z Was może zostać z Audioteką na dłużej, bo tych pozycji jest tam naprawdę tak dużo, że przez ten cały okres wakacyjny no nie da się ich wszystkich wysłuchać. Znajdziecie tam m.in. biografię Wojciecha Kurtyki, Janusza Kurczaba, wspomnianą również Wandy Rutkiewicz czy Jerzego Kukuczki. Są tam również książki o Krzysztofie Wielickim, który również był wspomniany w tym materiale. A poza takimi reportażami i literaturą faktu, znajdziecie tam również szeroką ofertę z literatury światowej, także z kryminałów. Więc jeśli chcecie skorzystać z tej oferty, sprawdzić te audiobooki, to zachęcam zachęcam do zainstalowania aplikacji Audioteka z kodem Szczytomaniak. Otrzymacie ten 30-dniowy darmowy okres próbny. W każdej chwili możecie oczywiście zrezygnować z subskrypcji. Warto aplikację zainstalować w czerwcu lub w lipcu, ponieważ kod Szczytomaniak jest ważny do końca lipca i właśnie wtedy macie pewność, że ten 30-dniowy okres próbny zostanie uwzględniony i będziecie mogli korzystać na tych promocyjnych zasadach. Wszystkie szczegóły, niezbędne informacje i link do audioteki znajdziecie w opisie pod filmem, także zachęcam do zajrzenia tam, przeczytania i słuchania audiobooków, zaczynając od tych górskich. Rozdział trzeci. Komisja. Po powrocie do Polski na prośbę himalaistki zdecydowano się powołać komisję, która miała rozstrzygnąć, czy Wanda Rutkiewicz zdobyła szczyt Annapurny, czy nie. Po porównaniu tego zdjęcia wykonanego przez Wandę Rutkiewicz z innymi fotografiami ze szczytu, m.in. zdjęciem wykonanym przez Ryszarda Pawłowskiego, komisja po przeanalizowaniu tych dowodów ogłosiła, że Wanda zdobyła szczyt Annapurny. W źródłach często przytacza się sytuację, do której doszło tuż po ogłoszeniu tego werdyktu. Na schodach jeden z polskich himalaistów, podważających wcześniej wejście Wandy, miał jej powiedzieć: Wanda, uznaliśmy ci to, ale ja ci kurwa nie wierzę. Słynna kronikarka Elizabeth Hawley nie miała wątpliwości co do wejścia Wandy na Annapurnę. Dosłownie kilka lat temu w tej sprawie głos zabrał Wojciech Kurtyka, który udzielając wywiadu Joannie Dzikowskiej z Gazety Wyborczej na pytanie, co wydarzyło się na Annapurnie, powiedział: oczywiście dotarła w pobliże wierzchołka Annapurny. Tam spotkał ją Ryszard Pawłowski, który schodził właśnie ze szczytu. Wanda została na biwaku spory kawałek przed szczytem. Następnego dnia Wielicki wypatrzył ją z bazy, jak wstaje i rusza w kierunku szczytu. Tę relację słyszałem bezpośrednio od Wielickiego. Po krótkim odcinku zatrzymała się jednak i zawróciła. Po powrocie do bazy ku zdumieniu reszty oświadczyła, że była na szczycie. No i zrobiło się nieprzyjemnie. Wkrótce Wanda zdziwiła wszystkich jeszcze bardziej i oświadczyła, że tego poranka nigdzie nie podchodziła, że oskarżenia są podłe i co więcej, że wierzchołek osiągnęła poprzedniego dnia wieczorem. Gorycz i siła perswazji Wandy zbijały wszystkich z tropu. Może Bogu ducha winny Wielicki miał piękny sen, że Wanda nie weszła, a może Bogu ducha winna Wanda miała piękny sen, że weszła. Bądź tu mądry. Tyle, że w Polsce uparta Wanda przedstawiła dziwny dowód. Poruszoną fotografię ze szczytu, bardzo marnej jakości, już po zachodzie słońca. To zdjęcie zestawiono z takim samym ujęciem ze szczytu Pawłowskiego i znowu nie wiedziałem, czy to jawa, czy sen. Widać jednoznacznie, że zdjęcie Wandy zostało zrobione z innego miejsca. Grań w dole widoczna jest pod innym kątem, a odległe plany są względem siebie przesunięte. Na pytanie dziennikarki, co na to Polski Związek Alpinizmu, Wojciech Kurtyka odpowiedział: wiadomo, dobro kościoła PZA wymaga poświęceń. Wejście zostało uznane, choć nawet bystry w trygonometrii licealista widzi, co jest grane. Innego zdania był na przykład Zbigniew Kowalewski, który z tego co pamiętam znajdował się w tamtej komisji i himalaista, ale również geodeta i fotograf po porównaniu fotografii Wandy z innymi zdjęciami ze szczytu powiedział: w świetle przedstawionych mi dowodów, zdjęcie ze szczytu, nie mam najmniejszej wątpliwości, że Wanda Rutkiewicz była na Annapurnie, a wszelkie plotki na ten temat nadają się tylko do magla. Ten cytat pochodzi z książki Więcej o Wandzie Rutkiewicz. Ta afera związana z wejściem na szczyt tego ośmiotysięcznika, a także śmierć życiowego partnera Kurta Linke-Krugera w lipcu 1990 roku były dwoma potężnymi ciosami, które w krótkim odstępie czasu niespodziewanie spadły na Wandę Rutkiewicz. Domysłów na temat tego wejścia wciąż jest wiele. Czy Wanda świadomie mogłaby skłamać? Nawet część jej przeciwników przyznaje, że ta wersja jest tą mniej prawdopodobną i biorą oni pod uwagę inną zakładającą, że wyczerpana kilkunastogodzinnym wejściem Wanda, na dodatek bólem nogi, być może występowało też jakieś otępienie lekami przeciwbólowymi, faktycznie uważała, że górę zdobyła. Tajemnic związanych z tym atakiem, tym porannym podejściem, do którego się nie przyznała, i zdjęciem ze szczytu wciąż jest wiele. Prawdy najpewniej się już nigdy nie dowiemy.
Wanda, co się stało?
No widzisz, jestem ubrana. Do wyjścia buty, kombinezon, wszystko i leżę w namiocie.
Podobno jesteś w złym humorze.
No, kto byłby dobry? Słońce świeci, no trochę mniej. Nie wyczuwam chęci spędzić większości uczestników do tego, żeby wchodzić na szczyt. Mówię o zespole, który robi nową drogę, granią, bo ci to mają prawo do wyboru pogody. Muszą się dopasować do tej najlepszej, która im zagwarantuje wyjście na szczyt, ale my drogą normalną. Nie wiem.
A jutro nie możesz iść ze mną i z Christine?
Proste, już na makaru szłam sama do 8000 metrów. I wiem, że to nie jest łatwe. Po prostu nie wyczułam takiej atmosfery, takiego parcia do góry. Czułam troszeczkę takie krycie się, czekanie na to, aż ktoś pierwszy wyjdzie. W tej chwili jestem po prostu bez partnera. Oczywiście. Zobaczcie, chyba rozdawam. I z Christine.
No to mam niespodziankę.
Chętnie została do jutra, gdybym wiedziała, że na pewno Christine pójdzie. Ale Christine ma przecież kłopoty z twarzą.
Nie wiem. Jutro idziemy.
Na pewno idziecie.
Oczywiście.
No to chętnie tak nie zostało.
No to do kuchni masz.
To niech Rysie kręczy, to oni narobili bałagan. No nie no. Więcej się zmieści, bo miejsca jest dużo, tylko ile trzeba będzie sprzętu wynieść.
Idź dzisiaj.
No ale znaczy muszę się zdecydować pójść sama po prostu.
I słuchaj, i herbatką nas jutro przywitaj.
Ty. Jak wy tam dojdziecie, to ja już będę, ho. Już w drodze do dwójki. Wtedy.
Nie, wiesz, uważam, to jest niegłupi twój pomysł iść ja sama.
Wiesz, on jest zawsze trochę kuszący. Muszę przyznać, że już na makalu miałam takie ciągoty spróbować samotnego wejścia. Tylko, że wtedy po prostu wiatr mnie zmógł. I wiem, że ja w gruncie rzeczy lubię mieć kogoś. Nie dlatego, że on mi jest potrzebny do pomocy, tylko, że po prostu wolę mieć partnera. Ale kusi mnie trochę spróbować jednak i sam. Już byłam parę razy sama, ale no nie na nie powyżej 8. Na makalu do 8 doszłam sama.
Już masz doświadczenie.
I wiem, że to nie jest łatwe. Zwłaszcza w złej pogodzie.
To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej historii, ale bardzo Was też proszę o zachowanie kultury w komentarzach, bo wiem, że ten temat wzbudza wiele emocji. Zachęcam również do skorzystania z oferty Audioteki, ponieważ jest tam naprawdę szeroka oferta pozycji z literatury górskiej i więcej szczegółów możecie znaleźć w opisie pod filmem. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!